my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Ultrasonografia tarczycy i genetyka. Genetyka i ultrasonografia tarczycy. Jakie są obszary, które łączą te, wydawałoby się może na pozór, nieco daleko od siebie położone dziedziny medycyny?
Pierwsze, co nam przychodzi niewątpliwie do głowy, to związek chorób tarczycy, genetycznie uwarunkowanych chorób tarczycy, czy ogólnoustrojowych chorób, czy zespołów chorobowych z nowotworami. To jakoś tak w wielu naszych głowach siedzi od razu, że jak genetyka, to na pewno wiąże się to z większym ryzykiem chorób nowotworowych. O tym na pewno dwa słowa powiemy, ale wszak historia naszego życia zaczyna się od tego rozwoju już embrionalnego, gdzie często pewne mutacje genetyczne wpływają na to, czy ta tarczyca w ogóle działa, czy być może przestaje działać już na samym początku swojego istnienia.
Czyli temat wrodzonej niedoczynności tarczycy. Wrodzona niedoczynność tarczycy, czyli sytuacja, gdy nie ma, nie stwierdzamy, za mało jest hormonów tarczycy po urodzeniu. Paradoksalnie sytuacja, w której mamy do czynienia z agenezją tarczycy, czyli nie ma w ogóle tego gruczołu, wcale nie jest taka częsta. O wiele częściej my w badaniu ultrasonograficznym u pacjenta z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, tę tarczycę zobaczymy. My ten narząd uwidocznimy, bo on się ukształtował, on się wytworzył. Może być mniejszy bądź większy, większy bądź mniejszy. Nie jest to bez znaczenia dla domniemania, jakie podłoże genetyczne stoi w przypadku takim, że tarczycę mamy, a ona nie działa.
Ale oczywiście, że tak. Bo też warto pamiętać o tym, że to jak tarczyca wygląda, a jak ona działa, niekoniecznie musi iść w parze. I my wielokrotnie o tym mówiliśmy w czasie naszych podcastów. To jest trochę jak z człowiekiem. Można być przystojnym facetem i beznadziejnie pracować. Można być piękną tarczycą, która z jakiegoś powodu nie jest w stanie produkować hormonów jak należy. I to, co powiedziałeś, to już jest pierwsza selekcja na podstawie obrazu ultrasonograficznego wyboru pewnych możliwych schorzeń, które wiążą się z zaburzoną funkcją tarczycy. Bo zbyt mała tarczyca, mamy na myśli taką tarczycę, której prawie nie ma, albo która jest tarczycą hipoplastyczną. Zbyt duża tarczyca, czyli wolę tarczycy, bądź normalna objętość tarczycy, mogą nas prowadzić klinicznie do różnych zaburzeń genetycznych.
No bo na przykład weźmy sobie taką sytuację, że mamy tarczycę o prawidłowej objętości bądź powiększoną, a pacjent ma wrodzoną niedoczynność tarczycy. Jaki może być tego powód? Powodem mogą być mutacje związane z oksydazami NADPH. Są dwie takie oksydazy, DUOX2 i DUOX2A. One odpowiadają za produkcję reaktywnych form tlenu, konkretnie nadtlenku wodoru, który jest konieczny do tego, żeby powstały hormony tarczycy. Jeżeli mamy do czynienia z mutacją tej oksydazy, wówczas dochodzi do tego, że te reaktywne formy tlenu nie powstają i nie syntetyzują się hormony. My w badaniu ultrasonograficznym widzimy tę tarczycę jako powiększoną lub o prawidłowej objętości.
Też bywają takie sytuacje, kiedy my widzimy pewne cechy sugerujące dysgenezję tarczycy. Ta tarczyca w obrazie ultrasonograficznym jest nieprawidłowo rozwinięta. Może brakować jednego płata, może być rzeczywiście bardzo małej objętości, może mieć nieco zmieniony wygląd miąższu, ale tym zaburzeniom rozwoju tarczycy, dysgenezji tarczycy towarzyszą często inne cechy fenotypowe u naszych pacjentów, związane na przykład z zarośnięciem nozdrzy tylnych, z rozszczepem podniebienia, z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju układu oddechowego, z łagodną pląsawicą czy innymi zaburzeniami neurologicznymi. Tego typu sytuacje, gdzie mamy dysgenezję tarczycy i inne objawy chorobowe, powinny nas zastanowić, czy nasz pacjent nie ma mutacji różnych genów, genów, które zazwyczaj odpowiadają za produkcję hormonów tarczycy, które są czynnikami transkrypcji genetycznej.
O, bo użyłeś słowa klucz. Teraz uwaga, transkrypcja. Trzeba przepisać DNA na RNA po to, żeby potem to RNA przepisać na białko. I przepisywanie z DNA na RNA to transkrypcja, a z RNA na białko to translacja. I oczywiście leci sobie, uwaga, leci polimeraza, ona tnie i dołącza, robi nam to RNA, ale sama polimeraza to nie wszystko. Muszą jeszcze zagrać czynniki transkrypcyjne. I mutacje w genach kodujących czynniki transkrypcji będą powodowały to, że będziemy mieli problemy z wykształceniem się narządu. Jego zawiązek powstanie, ale on nie będzie mógł się wytworzyć taki, jakim byśmy sobie go życzyli u zdrowego pacjenta. Z takich podstawowych czynników transkrypcji mamy thyroid transcription factor 2, TTF2, NKX21, NKX25 oraz PAX8. To są te geny, poznane mutacje tych genów, które właśnie odpowiadają za to, o czym mówiłeś. Ultrasonograficznie mała tarczyca, klinicznie wrodzona niedoczynność tarczycy, plus dokładamy jakiś jeszcze element fenotypowy, czy to wady układu moczowego, czy wady układu krążenia, czy te inne zaburzenia, które przed chwilą wymieniłeś. W ten sposób fenotyp, klinika i ultrasonografia łączą się ze sobą.
I tu warto pamiętać o tym, że jeśli widzimy pacjenta z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, gdzie mamy cechy dysgenezji tarczycy w badaniu ultrasonograficznym, a nasz pacjent ma wady rozwojowe nerek, wady rozwojowe układu moczowego, to możemy pomyśleć o mutacji genu PAX8. A jeśli nasz pacjent poza wrodzoną niedoczynnością tarczycy ma na przykład wady serca, to być może rzeczywiście rozwiązanie kryje się w mutacji genu NKX25. To są tylko przykłady. Nikt z nas oczywiście na pamięć nie zna tych wszystkich genów. My mówimy o tym głównie po to, żeby w naszej głowie zaistniał związek, jasny związek, który sugeruje powiązania pewnych wad genetycznych, wad rozwojowych z mutacjami genetycznymi, konkretnymi mutacjami, które w obecnym świecie już jesteśmy w stanie badać.
Jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie taka, że mamy mutację związaną z kodowaniem białek budujących receptor dla TSH, a zatem mamy wadę receptora dla TSH, stąd mamy zaburzenie przekazywania sygnału do tarczycy. Zatem jej objętość w badaniu ultrasonograficznym będzie stosunkowo mała. Będziemy mieli cechy wrodzonej niedoczynności tarczycy, ale nie będziemy mieli często tych fenotypowych wykładników, o których mówiliśmy poprzednio. Mała tarczyca, wrodzona niedoczynność tarczycy, bez cech fenotypowych czy innych zaburzeń, myślmy o wadzie receptora dla TSH.
I tak oto, jak widzicie Państwo, sam temat wrodzonej niedoczynności tarczycy, genetyki powiązanej z ultrasonografią, może być tak naprawdę mega ciekawą wycieczką śledczą ku łączeniu różnych cech fenotypowych, wad wrodzonych współistniejących z genami i z obrazem ultrasonograficznym tarczycy. Trudna sztuka, ale mamy nadzieję, że wielu z Państwa będzie w stanie w tym odnaleźć pewną frajdę w poszukiwaniu, łączeniu obrazów ultrasonograficznych z mutacjami genetycznymi. Z drugiej strony mamy całą rzeszę schorzeń genetycznie uwarunkowanych, zespołów genetycznie uwarunkowanych, które będą wiązały się z większym ryzykiem chorób nowotworowych tarczycy u naszych pacjentów. I tu nasze zadanie polega na tym, żeby z puli naszych pacjentów, którzy przychodzą do nas, do gabinetu lekarza rodzinnego, do gabinetu endokrynologa, do pediatry, do internisty, wyłapać tych, w którzy legitymizują się konkretnym rozpoznaniem schorzenia genetycznie uwarunkowanego po to, aby ten pacjent wpadł w cykl okresowych badań kontrolnych pomagających wyłapać wcześnie nowotwór tarczycy.
I z drugiej strony nie bądźmy zdziwieni, gdy przyjdzie do nas pacjent na USG tarczycy, my usłyszymy nazwę jakiegoś zespołu, za chwilę one padną, że ten pacjent tak często się w USG ogląda i diagnozuje. On nie to, że on chce, on wręcz aż musi, albowiem nowotwory tarczycy są jednym z elementów tego obrazu klinicznego tych schorzeń, bądź też zwiększone jest ryzyko, większe niż populacyjne, wystąpienia tych właśnie nowotworów tarczycy u pacjenta. Często to jest tak, że ta tarczyca nie jest jedynym problemem naszego pacjenta, że on odwiedza wielu specjalistów, a my jesteśmy gdzieś tam na jego ścieżce zdrowotnej. Tak się dzieje na przykład w zespole rodzinnej polipowatości jelit, tak się dzieje na przykład w zespole Wernera, tak się dzieje tam, gdzie jest kompleks Carneya, tak się dzieje, kiedy mamy na przykład zespół Cowdena.
I tych schorzeń jest całkiem sporo. O niektórych z tych jednostek chorobowych my na pewno sobie opowiemy w kolejnych naszych podcastach z racji tego, że na przykład taki zespół Cowdena to jest jednostka chorobowa genetycznie uwarunkowana, która wiąże ze sobą mnóstwo zadań dla ultrasonografisty, mnóstwo schorzeń genetycznie uwarunkowanych, które są nam znane, będą kazały nam naszych pacjentów w bardzo różny sposób obserwować. Wspomniałeś o tym, że czasem możemy się zdziwić tym, że pacjent przychodzi do gabinetu USG i sypie nam z rękawa jakąś nazwą zespołu genetycznego i mówi: bo ja, panie doktorze, w związku z tym chcę prosić o okresowe kontrolne badania tarczycy. I wydawałoby się, że taki zespół polipowatości rodzinnej, jelit, no nijak się ma. Co mają jelita, co ma zwiększone ryzyko raka jelita grubego do chorób tarczycy? Ano okazuje się, że rzeczywiście zespół rodzinnej polipowatości jelit związany z mutacją genu APC wiąże się w sposób istotny ze zwiększonym ryzykiem raka tarczycy. Zatem ta podstawowa znajomość pewnych grup schorzeń jest dla nas dość istotna. Z drugiej strony mamy też pacjentów z grupy pacjentów pediatrycznych, gdzie my wiemy doskonale, że w pewnych grupach wiekowych pewne zmiany ogniskowe w tarczycy są właściwie wariantem rozwojowym. Mamy na myśli obecność odszczepionej tkanki grasicy, która u kilku procent naszych pacjentów występuje w tarczycy poniżej 10 roku życia. Ale jeśli taką zmianę widzimy u pacjenta, który ma rozpoznany zespół Cowdena, który ma rozpoznany zespół Beckwitta-Wiedemanna, który ma na przykład udokumentowane rodzinne występowanie raka tarczycy, to my nie możemy przejść obok takiej zmiany obojętnie. My nawet jeśli podejrzewamy dość mocno, że jest to odszczepiona tkanka grasica, jesteśmy zobligowani do tego, żeby udowodnić, że jest to tylko wariant rozwojowy, a nie rak czyhający gdzieś pod pozornym obrazem grasicy.
Jeżeli myślimy rak tarczycy, to pierwszy, jaki nam do głowy przychodzi, to brodawkowaty. I tu musimy zdać sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy prawdopodobnie, nawet jeżeli rak brodawkowaty występuje rodzinnie, to genetyczne podłoże jego jest najprawdopodobniej wielogenowe, a nie jest to kwestia jednego genu. Mówimy o raku brodawkowatym. Ale sytuacja ta się zmienia, kiedy weźmiemy sobie na kanał rak rdzeniasty tarczycy.
Rak rdzeniasty, doskonale nam znany jako nowotwór związany z mutacją genu RET, zespołami MEN, zespołami, które wiążą się z olbrzymim ryzykiem, między innymi raka rdzeniastego tarczycy. Ale musimy mieć świadomość tego, że nie każdy pacjent będzie miał udokumentowane rodzinne występowanie tej mutacji. Bywają pacjenci z mutacjami de novo, bywają pacjenci, którzy choć mają w rodzinie zachorowania na raka rdzeniastego tarczycy, to jednak gdzieś to komuś umknęło. I bywa tak, że ci pacjenci nieco późniejszym wieku trafiają do nas ze zmianą ogniskową w tarczycy, której wynik badania histopatologicznego nas zaskakuje. I to jest sytuacja, której znowu genetyka daje nam jasny sygnał, jak z tym pacjentem dalej postępować.
Pamiętajmy, że może być to mutacja de novo. My bardzo zawsze dopytujemy, bo panie doktorze, mama miała raka tarczycy, ale jaki to był rak? I tutaj czekamy, aż nie padnie, że to był rak rdzeniasty, bo rak brodawkowaty i lepiej rokuje dla posiadacza i dla rodziny. Natomiast jak padnie, że był to rak rdzeniasty, to od razu w głowie nam przewijają się wszystkie inne narządy, które mogą być elementem związanym z mutacją w genie RET i także konieczność poradnictwa całej rodziny, poradnictwa genetycznego dla całej rodziny.
I dlatego my o tym mówimy, żebyśmy mieli świadomość, że nie każdy pacjent z rakiem rdzeniastym umyka naszej diagnostyce albo wymknął się z systemu opieki zdrowotnej. Po prostu mutacja de novo sprawia, że my nic nie wiemy o tych pacjentach w ich wczesnych etapach życia, co sprawia, że ci pacjenci bardzo często nie mają profilaktycznie usuwanej tarczycy w bardzo wczesnym okresie swojego życia i trafiają do nas w drugiej dekadzie życia, czasem nieco później, czasem nawet i wcześniej, ze zmianą ogniskową, której wynik badania histopatologicznego nas zaskakuje. I to jest tu ten moment, o którym wspomniałeś, niezwykle istotny, żebyśmy my jako ultrasonografiści też dali sygnał, że jest konieczne poradnictwo genetyczne, które obejmie członków rodziny. Nawet jeżeli mamy wrażenie, że jest to mutacja de novo, to nie mamy żadnego dowodu, że nie mamy nosicieli tego genu w rodzinie, którzy niekoniecznie zachorują na raka rdzeniastego tarczycy, ale mogą zachorować na guzy nadnerczy, na nowotwory w innych regionach ciała związanych z tą mutacją.
Mówiąc o genetyce, mówiąc o tarczycy, jeszcze musimy w naszej wyobraźni mieć jedną. Zostawiamy to na koniec, bo to rzadka historia, a mianowicie zespół oporności na hormony tarczycy. A mianowicie, że mamy mutację w obrębie genu kodującego receptory dla tarczycy. Jest to mutacja, która dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Nie jest to częsta sprawa. Mamy tarczycę o powiększonej objętości, wysokie stężenia hormonów tarczycy, TSH w górnej granicy normy. Wszak tarczyca funkcjonuje prawidłowo, ale te hormony nie są w stanie zadziałać ze względu na mutację receptora dla tych hormonów tarczycy. To też w naszej głowie, w naszej wyobraźni uwzględnijmy.
A bywa tak w takich sytuacjach, że my widzimy prawidłowo funkcjonującą tarczycę z granicznymi wartościami TSH, tak jak wspomniałeś, ale ta tarczyca w obrazie ultrasonograficznym jest powiększona, może mieć niejednorodną echostrukturę, może sprawiać wrażenie tarczycy zmienionej w przebiegu autoimmunizacyjnego procesu zapalnego. Jeśli to nam nie pasuje klinicznie i nie pasuje do końca w obrazie ultrasonograficznym, pomyślmy o tych różnych zespołach genetycznie uwarunkowanych, między innymi o wspomnianym przez Ciebie zespole oporności na hormony tarczycy, bo być może tu jest klucz do rozwiązania zagadki zaskakującego czasem obrazu ultrasonograficznego tarczycy.
I do takiego rozmyślania, rozważania, zgłębiania tajemnic tarczycy i genetyki, siedząc przed monitorem ultrasonografu, zachęcamy.
Zachęcamy do tego, żeby analizując objętość tarczycy wobec jej działania, spojrzeć również na istnienie, współistnienie innych wad rozwojowych u naszych pacjentów. To najczęściej dotyczy pacjentów pediatrycznych. Zachęcamy do tego, żeby pomyśleć o tym, jeśli obraz ultrasonograficzny tarczycy nie pasuje nam do obrazu klinicznego naszego pacjenta, czy nie jest to jakaś rzadka mutacja genetyczna, która wpływa na taki obraz i żeby wyłuskiwać z grupy naszych stałych pacjentów tych, którzy powinni być regularnie przez nas oglądani po to, żeby zwiększyć szanse na wczesne rozpoznanie raka tarczycy.
Ciąg dalszy nastąpi. Powodzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.